Skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszam. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu Startupy w Pałacu – Innowacje Młodych. Celem wydarzenia jest m.in. promowanie potencjału ludzi młodych. Na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego przybyli innowatorzy z polskich szkół oraz przedstawiciele środowiska startupowego. Uczniowie zaprezentowali swoje wynalazki. Andrzej Duda zaznaczył, że Polska chce chwalić się rozwiązaniami młodych innowatorów i szeroko pokazywać ich pomysły. Konferencja organizowana była przez Kancelarię Prezydenta przy wsparciu m.in. Urzędu Patentowego. Startupy gościły w Pałacu Prezydenckim po raz piąty. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie kredytu 2% na zakup pierwszego mieszkania. Poinformował o tym na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Pożyczkę z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia. Kredytobiorcy będą mogli uczestniczyć w rządowym programie pod warunkiem, że nie mają lub nie mieli mieszkania na własność. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego maksymalna kwota pożyczki to 600 tysięcy złotych, a dla jednej osoby 500 tysięcy złotych. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tysięcy złotych. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy w ciągu 10 lat około 16 miliardów złotych. Przeprowadzony proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie co do świętości Jana Pawła II, napisali księża biskupi w komunikacie po 394. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie. Zaapelowali też o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Ksiądz biskup Sławomir Oder, który był postulatorem na etapie rzymskim procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II, przypomniał m.in., że papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od 5 lat oczekiwania na rozpoczęcie procesu po śmierci poprzednika. Cały komunikat można przeczytać na stronie Konferencji Episkopatu Polski. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli wraz ze Związkiem Zawodowym Solidarność sprzeciwiają się próbom zdyskredytowania świętego Jana Pawła II. Apel społeczności Centrum w obronie papieża Polaka jest reakcją na reportaż TVN-u, w którym jest on oskarżany na podstawie głównie dokumentów służb bezpieczeństwa. Dyrektor Centrum Onkologii profesor Elżbieta Starosławska zaznaczyła, że ataki pozbawione są jakichkolwiek zasad etyki i moralności. Profesor podkreśliła, że ojciec święty Jan Paweł II kochał dzieci i młodzież, widząc w nich wielką nadzieję Kościoła i świata. Wskazała również, że Jan Paweł II solidaryzował się z ofiarami pedofilii i w imię szacunku dla prawdy podjął szereg konkretnych działań. W Zakopanem spotkali się z kolei przedstawiciele kilku samorządów z południa Polski, którzy deklarowali swą miłość, jak to podkreślili, do największego Polaka oraz obronę dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zaapelował do samorządowców z regionu, by wzorem Sejmu przyjmowali u siebie uchwały broniące dobrego imienia świętego papieża Polaka. Takie uchwały mogłyby przyjąć 182 małopolskie samorządy. Byłby to ważny przekaz z Małopolski, skąd pochodził Karol Wojtyła, podkreślił wojewoda Łukasz Kmita. Radomscy radni jednogłośnie przyjęli już stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Za przyjęciem uchwały zagłosowali zarówno radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Założyciel ruchu Światło Życie, ksiądz Franciszek Blachnicki, został otruty. Tak wynika ze śledztwa. Informację przekazał dziś na konferencji prasowej m.in. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz władze IPN-u. Ksiądz Franciszek Blachnicki to jeden z kapłanów najbardziej inwigilowanych przez komunistyczne służby. Śledztwo w sprawie jego śmierci zostało wznowione w 2020 roku. Prokurator generalny powiedział dziś, że ksiądz Blachnicki został zamordowany na polecenie komunistów, gdyż był dla nich wielkim zagrożeniem jako twórca młodzieżowego ruchu. Zaproponowane zmiany mają charakter prodemokratyczny, zwiększający udział obywateli w wyborach. Tymczasem opozycja szuka dziury w całym, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezydent podpisał nowelę kodeksu wyborczego. Zakłada ona m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Lokalne władze mają zapewniać bezpłatny przewóz. Zgodnie z nowelą powstanie również centralny rejestr wyborców. Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że przy nowelizacji ustawy wiatrakowej rządowi zależało na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnieniu ich wpływu na inwestycje w elektrownie wiatrowe na lądzie. Nowelizacja ustawy wiatrakowej ma już podpis prezydenta Rzeczpospolitej. Przewiduje ona m.in., że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań ma wynieść 700 metrów. Europoseł Patryk Jaki powiedział, że Unia Europejska nie wyciąga wniosków z dotychczasowych błędów i nadal pokazuje swoją ideologiczną butę. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat unijnych propozycji w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Bruksela chce m.in. rozszerzyć od 2027 roku unijny system handlu emisjami CO2 na wszystkie budynki ogrzewane węglem i gazem. Docelowo wszystkie nowe nieruchomości mają być zeroemisyjne i opierać się m.in. na fotowoltaice. Parlament Europejski w głosowaniu opowiedział się za ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych przez państwa Unii Europejskiej o 40% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2005 roku. Poprzedni cel wynosił 30%. Ministrowie zdrowia Polski, Bułgarii, Litwy i szef MSW Węgier wydali wspólne oświadczenie, domagając się od Komisji Europejskiej poważnej renegocjacji kontraktów na dostawy preparatów przeciwko COVID-19. Nie zgadzamy się na dostawy, które przekraczają potrzeby państw członkowskich i których państwa członkowskie nie chcą, czytamy w komunikacie. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu otwarto wystawę o pomocy Polski dla Ukrainy. Musimy bronić Ukrainy i musimy bronić naszych granic, musimy bronić naszych państw i wreszcie musimy bronić Europy, oświadczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, inaugurując ekspozycję. Współpraca gospodarcza Polski i Korei Południowej, stosunki bilateralne i kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym inwazja Rosji na Ukrainę, były wśród tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych obu krajów. Ministrowie spotkali się w Seulu, gdzie szef polskiej dyplomacji przebywa z oficjalną wizytą. Po spotkaniu politycy wygłosili krótkie oświadczenia. Rosyjski myśliwiec Su-27 przechwycił i uderzył w amerykańskiego drona w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym, powodując jego runięcie i zniszczeniem, podało dowództwo europejskie Stanów Zjednoczonych. Incydent został określony przez wojsko USA jako lekkomyślny ze strony załogi rosyjskiego samolotu. Konstrukcja w bazie obrony przeciwrakietowej w Redzikowie została zakończona i zacznie funkcjonować w tym roku, oznajmił dyrektor Agencji Obrony Przeciwrakietowej wiceadmirał John Hill. Potwierdził przy tym, że baza nie ma służyć przechwytywaniu rakiet z Rosji, lecz na przykład z Iranu. Rzecznik ONZ-u poinformował, że sekretarz generalny Antonio Guterres robi wszystko, co możliwe, aby zapewnić ciągłość umowy zbożowej dotyczącej eksportu produktów rolnych z czarnomorskich portów na Ukrainie. Umowa przewiduje przedłużenie jej o 120 dni. Wczoraj wiceszef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Wierszynin po rozmowach w Genewie między Rosją a przedstawicielami ONZ-u poinformował, że Rosja nie sprzeciwia się przedłużeniu umowy zbożowej, ale tylko o 60 dni. Dyrektor generalny WHO wyraził przekonanie, że w tym roku będzie można ogłosić, że pandemia COVID-19 zakończyła się i przestała stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego na skalę globalną. W ubiegłą sobotę minęły 3 lata od momentu, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia po raz pierwszy stwierdziła, że wybuch epidemii COVID-19 może być określany mianem pandemii. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.